zajmowali miejsce od przodu, żeby po prostu ci, którzy się będą spóźniać, mieli gdzie usiąść, bo tutaj jest przedmiot dużo wolnych krzeseł. Podejrzewam, że będą tak zasmucani, że się nie wsiądą do przodu, żeby te krzesła zająć. Więc kto jest, może się przesiąść, może się wiąże, to proszę to zrobić.
Tam dokonuje się niezwykły cud. Nie jest to jakiś cud obfitości, ale jest to cud bardzo skromny. Odrobina oliwy, odrobina mąki, tak aby wystarczyło na każdy dzień. Dar niewyczerpany, który objawia się poprzez dyskretną i subtelną miłość Boga. Tę miłość, którą możemy zobaczyć, której możemy doświadczyć również w czasie Eucharystii. Mały kawałek chleba, trochę wody, odrobiny, kropla wody, trochę wina i Bóg przychodzi ze swoją łaską. Otwórzmy się na Jego obecność również i w tym dniu, kiedy wspominamy błogosławionego Jana Pawła II, który tak bardzo umiłował Eucharystię, który był również dla nas prorokiem, ponieważ wskazywał nam na znaki czasu. I jego życie było piękną historią i opowieścią o Bogu. Bóg wybrał go na arcykapłana, otworzył dla niego swój skarbiec i obdarzył go wszelkimi dobrami. Dla nas również Pan przygotował hojne łaski. Dlatego chcielibyśmy na początku tej Eucharystii prosić, aby oczyścił nasze serca. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj
się nad nami.
Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj
się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie z Twojej woli, błogosławiony Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Pierwszej Księgi Królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać.
Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łożu. Potem wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której mieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże.
Prowadź mnie.
Prowadź mnie, Panie, swą
gdzie ucieknę przed duchem Twoim, gdzie oddalę się od Twego oblicza. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcu morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie.
Ja się cieszę, Piotrze, że jesteś z nami. Kochani, wczoraj byliśmy świadkami tego epizodu z życia Eliasza, który w czasie suszy znajduje schronienie w domu ubogiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Jeżeli ktoś z Was ma Pismo Święte, zachęcam, aby wyciągnąć je właśnie teraz i utworzyć. Warto w trakcie tego, co będę mówił, śledzić tekst. I może tak od razu zaznaczcie sobie dwa fragmenty. Ten z pierwszego czytania, a więc pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, od 17 do 24. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, od 17 do 24. Do tego fragmentu odwołamy się na początku. Natomiast już teraz można sobie zaznaczyć, choć później do niego sięgniemy, fragment z Ewangelii Łukasza, którą przed chwilą słuchaliśmy, rozdział 7, od 11 do 17. Jeżeli ktoś z Was nie ma, zapomniał, to zachęcam, żeby wrócić do tego tekstu na osobistej modlitwie. Czyli jeszcze raz, pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, od 17 do 24 i Łukasz 7, rozdział, wersety 11-17. Cóż się, kochani, stało w tym fragmencie dotyczącym historii Eliasza? Umarło dziecko. Eliasz nie potrafi dać wytłumaczenia i w jaki sposób również przeżywa ten dramat. Nie był to jedynie dramat kobiety, która była matką dziecka, ale to wydarzenie również wstrząsnęło Eliaszem do tego stopnia, że również Eliasz cierpi. I to cierpi również duchowo, ponieważ widzimy, że jego modlitwa kierowana do Boga jest mocno naznaczona pretensją. Czy także na wdowę, która dała mi schronienie, Ty sprowadzasz nieszczęście. W tym zdaniu to słowo także można przetłumaczyć również jako inni. I wtedy pretensja Eliasza brzmi: zbyt wielu cierpi, Panie. Zbyt wielu cierpiało. I w jego oczach to nie kto inny, jak właśnie Bóg jest odpowiedzialny za śmierć syna wdowy. Bóg objawia się w tym momencie jako niedostępna tajemnica. I zobaczcie, że wiara w takich chwilach wymaga od człowieka, aby faktycznie stoczył walkę ze straszliwą tajemnicą niezrozumiałego Boga. Ilekroć doświadczamy cierpienia, które nas przerasta, a może bardziej, ilekroć doświadczamy bezradności wobec cierpienia naszych bliskich. Bo to chyba jest niejednokrotnie o wiele trudniejsze od tych chwil i momentów, kiedy cierpimy my sami. Ale ta walka, kochani, dokonuje się w wierze. Ta pretensja, oskarżenie, bunt, które być może gdzieś tam tli się w sercu proroka, dokonuje się w wierze, ponieważ on te słowa wypowiada tuż po tym, jak wziął syna, wziął zmarłe jego ciało i już wtedy wiedział, że będzie się modlił o wskrzeszenie. Eliasz wie, że mówi do Boga, nawet jeżeli wyraża głęboką pretensję, to wie, że mówi do Boga, który zbawia. Wie, że mówi do Boga, który kocha. I ta walka dokonuje się w wierze. Wdowa zaś powierza mu swojego syna i Eliasz zabiera go od niej. Pomyślcie tylko, jak wielkie ryzyko podejmuje Eliasz. Bo cóż by się stało, gdyby Bóg nie wysłuchał jego prośby? Jak wielki byłby dramat tej kobiety, gdyby się okazało, że Eliasz również jest bezradny wobec faktu śmierci jej syna. On przecież dodałby bólu do i tak wielkiego jej bólu. A w jaki sposób kobieta, zobaczcie, otwiera się na nową nadzieję, pomimo tego, że właśnie jej serce jest skute bólem, bo przeżywa dramat utraty swojego syna. Ogromne ryzyko rozczarowania. Jak wielka jest wiara tej kobiety i jak wielka jest odwaga proroka. Może nie chciała go oddać. Nie wiemy, jak ta sytuacja dokładnie wyglądała. Ale otwiera się, ufając. Otwiera się na nową nadzieję. I tak jak powierzyła swoje życie i samą siebie słowom proroka na początku, kiedy najpierw zrobiła dla niego podpłomek z resztki pokarmu, tak samo i teraz po raz kolejny powierza mu swojego syna. I prorok czyni gest. Tak jakby chciał, aby to życie, które jest w nim, przeszło również właśnie na życie zmarłego. W drugiej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, jest analogiczna sytuacja, ponieważ tam Elizeusz dokonuje wskrzeszenia. Ona tam jest jeszcze bardziej szczegółowo opisana, kiedy Elizeusz kładzie się na chłopcu. On tym razem wskrzesza syna Szunemitki. Swoje ręce rozkłada na jego ręce, swoje oczy, w jego oczy, tak jakby dotykał go swoją głową, tak jakby życie miało przywrócić życie chłodnemu, martwemu ciału. I okazuje się, że chłopiec żyje dzięki mocy i wierze proroka Eliasza, dzięki wierze ubogiej wdowy i dzięki odwadze, którą poprzez ryzyko, jakie podjął, poprzez właśnie to ryzyko, które w swojej wielkiej odwadze Eliasz podjął. I żyje dzięki posłuszeństwu po raz kolejny. Zobaczcie, życie rodzi się z posłuszeństwa. Posłuszeństwo i wiara matki. Ta, która dała Eliaszowi chleb, która dała mu wodę, a teraz dała mu swojego syna. Życie zostało przywrócone i rozpoznała obecność Pana w proroku. To jest ten pierwszy epizod. A teraz sięgnijmy do Ewangelii Łukasza. Fragment, którego słuchaliśmy przed chwilą. Także jedyny syn. Ta kobieta, która opłakuje stratę swojego syna, jest również wdową. Przypominam, wdowa to jest ta kategoria osób najbardziej narażonych. Wdowa, cudzoziemiec i sierota. Widzimy, jak Jezus przejmuje inicjatywę. Podobnie jak prorok Eliasz sam wziął, prawda, syna z jej łona. Tak samo tutaj Eliasz, tak samo tutaj Jezus przejmuje inicjatywę i mówi: nie płacz. I to nie jest jakieś tanie pocieszenie. Ale w tym pocieszeniu nie płacz, w tej zachęcie do wiary, kryje się głęboka obietnica życia. Obietnica Boga. I widzimy, że Pan dotyka mar, dotyka ciała, łamiąc wszelkiego rodzaju konwenanse. Miłość jest o wiele większa niż lęk przed nieczystością rytualną, niż względy prawne. Jezus nie zważa na przepis, nie boi się, dotyka umarłego, a więc czyni skandal. A jeszcze większy skandal wydarzy się zaraz właśnie po tym, kiedy powie mu: młodzieńcze, wstań. Kiedy wskrzesił umarłego, to był dopiero skandal. Przywrócił zmarłego do życia. Zobaczcie, że cuda wskrzeszenia wcale w Piśmie Świętym nie są takie częste. Oprócz tych, których dokonywał Jezus, mamy cud wskrzeszenia w historii Eliasza, w historii jego ucznia Elizeusza. Jak zobaczymy, łączymy te same znaki i cuda. I potem już chyba tylko Piotr i Paweł wskrzeszali. Umarły zaczyna mówić, wychodzi z milczenia śmierci. I rozpoznajemy Jezusa jako nowego Eliasza. Jezusa, który również przez ludzi jest rozpoznany i obwołany prorokiem. Wielki prorok powstał między nami. Bóg nawiedził lud swój. Zobaczmy, że w tej historii Eliasza niejako jest zawarta cała historia narodu wybranego. To jest synteza całej wędrówki Izraela. Zobaczymy to jeszcze wyraźniej jutro, kiedy będziemy medytowali fragment, gdy Eliasz razem ze swoim uczniem Elizeuszem przemierza pewną drogę. A więc jest to historia każdego wierzącego. Jezus jest uznany za proroka przez tłum i w tym momencie, kochani, również każdy z nas jest zaproszony do tego, aby rozpoznać Jezusa w Słowie. Bóg dotyka Ciebie swoim słowem, dotyka Twojego serca, abyś Ty wreszcie mógł przemówić. Słowo Boże zaczyna żyć w naszych sercach, kiedy budzi się w nas dialog. Słowo Boże podprowadza nas pod dialog z Bogiem. To, co powiedziałem Wam wczoraj, że w Piśmie Świętym, w psalmach, które są piękną szkołą modlitwy, objawienie to nie tylko to, co Bóg mówi do człowieka, ale również to, co człowiek mówi do Boga. Człowiek, tajemnica człowieka. Jezus Chrystus, który bardzo często mówi o sobie jako o Synu Człowieczym. Chyba lubiał ten tytuł, tak siebie nazywali. Syn Człowieczy. Pierwsza encyklika, którą pisze Jan Paweł II, Redemptor Hominis, pokazuje nam, że to człowiek jest drogą Kościoła. I piękna tajemnica również człowieka, w której Teresa od Jezusa właśnie odnajduje tajemnicę Boga. Każdy z nas jest tajemnicą zamieszkiwaną przez Boga. Teraz omijamy pewien epizod z Eliasza, kiedy Eliasz udaje się, aby upomnieć Achaba i idziemy dalej. Idziemy na Górę Karmel. To jest z kolei 18 już rozdział, wersety od 20. Ten fragment Księgi Królewskiej opisuje ciekawy moment. Konfrontację proroka Eliasza z fałszywymi bożkami Baala. Zwołał tych wszystkich fałszywych proroków na Górze Karmel i zaproponował im, aby oni wybudowali ołtarz i wołali do swojego Boga, modlili się tak, jak potrafią. On wybuduje również ołtarz, przygotuje ofiarę dla jedynego Boga Jahwe. I ta ofiara, która zostanie przyjęta w tym znaku właśnie przyjęcia, w znaku ognia, będzie potwierdzeniem, który jest prawdziwym Bogiem. Czy to Jahwe, czy Baal. I konfrontuje naród wybrany. Mówi, jak długo będziecie się chwiać na obie strony. Nie można czcić jedynego Boga Jahwe i nie można oddawać czci Baalowi. A taka była próba właśnie dla Izraela, który ulegał, z jednej strony czuł się wybrany jako naród, szczycił się tym, że jest właśnie narodem wybranym, ale bardzo chętnie przyjmował właśnie kulty pogańskie. Eliasz mówi albo jeden, albo drugi. Zobaczcie, że my w naszym życiu najczęściej cierpimy właśnie przez to, że jesteśmy rozdarci wewnętrznie, że nasze życie jest niespójne. Bo mamy pragnienia, ale z drugiej strony jesteśmy uwikłani w coś, co nam nie pozwala pójść za tymi pragnieniami. Albo te pragnienia również są nieklarowne, niejednoznaczne. I to nasze życie jest takie troszkę schizofreniczne. Trochę tu, trochę tu. I bardzo cierpimy z tego powodu. Pierwsze przykazanie dekalogu, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, mówi nam, że Bóg jest absolutem. A drugie, które otrzymał naród wybrany, nie będziecie sporządzać moich wizerunków, mówi o tym, że Bóg jest tajemnicą. I błąd w stosunku do Boga to jest największy błąd, jaki człowiek może popełnić, ponieważ my, czy chcemy, czy nie, przez taki właśnie pryzmat patrzymy na całą rzeczywistość. I kiedy zapominamy o tym, kim jest Pan Bóg, że On jest jedyny, to bardzo często zapominamy o nas samych, że jesteśmy wybrani. Że On pochyla się nad nami. Nie widzę siebie takim, jakim jestem. To jest właśnie moment raju utraconego. Kiedy mężczyzna i kobieta już nie potrafili popatrzeć na siebie takimi, jakimi byli. Nie potrafili siebie takimi zaakceptować. I Bóg chce nas chronić przed tym, dlatego daje nam przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Teresa od Jezusa, kiedy pisze o modlitwie, a pisze bardzo wiele, pisze dosyć ciekawie, bo bardzo często używa porównania przyjaźni. Zresztą jej definicję można też znaleźć w katechizmie Kościoła katolickiego. Zachęcam, żeby w roku wiary czytać katechizm. Ta część o modlitwie to jest przepiękny traktat o modlitwie. Tam znajdziecie również definicję modlitwy. Teresa mówi, że to jest poufna, przyjacielska rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Prosta definicja, tylko pamiętajmy, że to jest XVI wiek. Co to mówi kobieta w XVI wieku? Mówi o Bogu w kluczu, o modlitwie, w konwencji takiej przyjaźni, a więc w kluczu relacji, co wtedy no, było dosyć ryzykowne i nie do pomyślenia. I te Teresa, kiedy pisze o modlitwie z ogromną taką realizmem, z ogromnym realizmem, też mówi o udręce przebywania z Bogiem, który tak bardzo różni się od nas. Właśnie to, że Bóg jest tajemnicą i my nieraz musimy przebrnąć przez długotrwałe zmagania, żeby tą tajemnicę rozpoznać, żeby spotkać się z Bogiem. Bóg jest tajemnicą, która mieszka we mnie. Niejednokrotnie właśnie to jest straszna tajemnica, która mnie przeraża. Ale Słowo Boże nieustannie nas umacnia, abyśmy z odwagą do tego Boga przychodzili, bo to jest Ten, który nas zbawia, który kocha. Takie właśnie jest przykazanie, że nie będziecie sobie sporządzać żadnych wizerunków. Tylko ja jestem prawdziwym Bogiem. Więc Izraelita musi wybrać. Eliasz mówi, teraz wy musicie wybrać. Prawda? I to jest przynaglenie, ale zobaczcie, że kiedy Pan nas konfrontuje z taką naszą dwuznacznością, On nas w ten sposób nie niszczy, ale wszystko robi po to, żeby obudzić w naszym sercu prawdę, abyśmy w sposób wolny wybierali. On chce, abyśmy Go wybierali w sposób wolny, nie z lęku, abyśmy nie wierzyli w taki sposób niewolniczy, służalczy, albo żebyśmy Go nie traktowali właśnie jak najemnicy, którzy liczą na pewien zysk, na jakiś profit, ale żebyśmy zawsze wybierali Boga w sposób wolny. I Eliasz mówi, teraz musicie wybrać. Chcę prawdy, aby oderwać nam wybranie od grzechu, ale z delikatnością kogoś, kto kocha. Bo w taki sposób Bóg nas zaprasza. I wreszcie Bóg daje znak. Ofiara Eliasza zostaje przyjęta. Znak nieprzypadkowy objawia się w ogniu. A wiemy, że ogień, dokładnie błyskawica, była atrybutem Baala. Więc Pan Bóg pokazuje, kto tutaj naprawdę rządzi. Czyni właśnie ten znak, wstępuje w postaci ognia i strawia żertwę, którą przygotował Eliasz. Ogień ma to do siebie, że w jakiś sposób trudno nadać mu jakieś granice, prawda? Ogień jest nieprzewidywalny. On tak jakby czyni widzialny, niewidzialny proces spalania. Więc to jest znak, który też Pan Bóg sobie wybiera, aby się objawić. Objawia się i spala Baala, aby naród przylgnął do niego z wiary. Odpowiada poprzez ogień. Ale ogień bez proroka byłby niezrozumiały. Prorok wyjaśnia i pozwala nam zrozumieć. Kim jest, kochani, prorok? To nie ten, kto przepowiada przyszłość. Chodzi, takie dary prorocy posiadali. Ale w Piśmie Świętym prorok to jest przede wszystkim ten, który tłumaczy nam teraźniejszość. Który rozpoznaje Boga w faktach i w wydarzeniach i w historii. To jest właśnie prorok. Eliasz zwraca się do Boga i modli się. To jest werset 36, epizodu na Górze Karmel. Eliasz wzywa Boga Abrahama, Izaaka i uwaga, taka klasyczna triada zawsze w tej trzeciej kolejności wymieniała Jakuba. A Eliasz, jak się modli, wzywa Boga Abrahama, Izaaka i Izraela. Też nieprzypadkowo, ponieważ Izrael to było określenie właśnie na Królestwo Północne, tam gdzie Eliasz działał, tam gdzie ten kult pogański się szerzył. Wiemy, że Izrael to również imię, które Jakub otrzymał po walce z aniołem, prawda? Izrael to imię, które brzmi Bóg zwycięża. A więc używa specjalnie takiej formuły Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, aby przypomnieć, kim jest naród wybrany, że ten naród ma imię, że to imię otrzymał od Boga. Jest tak jak Jakub, który dał się zwyciężyć, dał się pobłogosławić. Izrael znów staje się Izraelem, kiedy rozpoznaje jedynego Boga Jahwe. Jest taka też ciekawa sytuacja potem z zabitymi prorokami Baala. Wiemy, że Eliasz kazał ich wytracić w liczbie 450 wszystkich nad potokiem Kisza. Dosyć niehumanitarnie się zachował. Ale sens tego opowiadania mówi nam o tym, że grzech jest nie do zaakceptowania, nie jest do przyjęcia ze świętością Boga. Mało tego, fałszywy prorok jest na tyle niebezpieczny, że musi być wyeliminowany z ludu. zwycięstwo to nie jest owych 450 zabitych leżących nad potokiem Kiszon, ale prawdziwe zwycięstwo Eliasza to jest Izrael, który dał się uratować. Już nie ognisty miecz, ale miecz Słowa Bożego, który daje prawdę i który zbawia. Idziemy dalej, podążamy dalej z Eliaszem. Zaczyna się nowy cykl o Eliaszu. Jesteśmy w rozdziale 19, wersety od 1 do 14. Dosyć ciekawy moment, ponieważ z jednej strony wiarygodność Eliasza została potwierdzona i to w taki bardzo triumfalny sposób. Mało tego, Eliasz zwyciężył, Baal został zniszczony, ale władza króla wydaje się jeszcze w mocy i Izabel wysyła pogróżkę do Eliasza z zapewnieniem, że wkrótce zginie, tak samo jak zginęli owi prorocy Baala. Co dzieje się z Eliaszem, z tym mężem, który był tak pełen odwagi, który był tak kategoryczny i jednoznaczny w wyznawaniu jedynego Boga Jahwe. Zobaczcie, Eliasz zaczyna się bać. Ucieka. Ucieka. Na pustynię. Królowa czuje się na tyle silna, że nawet w taki bezczelny sposób mówi, że po prostu wkrótce zginie. Ona nie wysyła ludzi potajemnie, żeby, nie wiem, przygotować jakąś zasadzkę na Eliasza, ale wysyła do niego sługi, którzy mu mówią, że wkrótce zginie. Oficjalnie zajmuje pozycję, stawia sprawę otwarcie. Nie łapie go znienacka, nie szykuje żadnej zasadzki. Wcześniej kwestia dotyczyła deszczu i suszy, a więc tego, kto jest panem stworzenia. A teraz dramat rozgrywa się pomiędzy faktami, a więc kto jest panem historii. Gdzie jest Bóg Eliasza, który wcześniej tak hojnie troszczył się o niego. Eliasz się boi, ucieka. Niektórzy mówią, że bał się kobiet. Boi się, ucieka na pustynię. Zobaczcie, to jest typowe zachowanie człowieka, który panikuje, bo tak, ucieka, ponieważ chce uniknąć śmierci, tak, przed Izabel. Ale gdzie ucieka? Na pustynię, gdzie śmierć jest pewna. Ucieka na pustynię, ponieważ szuka śmierci i woła do Boga. Wielki już czas, o Panie, pozwól mi odejść. Wcale nie jestem lepszy. Eliasz być może w tym momencie rozczarował się sobą, rozczarował się tym, że tak bardzo się przestraszył, pomimo triumfalnego zwycięstwa. Widzi, że jest sam, że nie ma się tak naprawdę do kogo udać, nie ma gdzie szukać schronienia, zostawia swojego sługę w Berszewie i sam idzie na pustynię, wychodzi na pustynię, tam gdzie życie jest niemożliwe. Idzie na miejsce śmierci i wzywa śmierci. Bardzo bolesne doświadczenie i zasypia. Tak jakby Baal jeszcze nie był pokonany, tak jakby Baal go zwyciężył. Właśnie w tym symbolu zaśnięcia zobaczcie, że człowiek, kiedy śpi, trochę jest tak jakby był pogrążony w śmierci, ponieważ tracimy kontakt z rzeczywistością, tracimy świadomość, tak? Tracimy panowanie nad sobą, jesteśmy trochę bezładni w śnie. Ja miałem tego dowód, kiedy w nowicjacie nocowałem tuż koło mojego współbrata, który lunatykował po nocy, więc wszystko to, czego nie miał odwagi powiedzieć w ciągu dnia, ja miałem okazję usłyszeć wieczorem. Potem była taka nawet sytuacja, w nawiasie czyni aluzję, była taka sytuacja, kiedy wyszedłem na chwilę, spotkałem go na korytarzu. No i tam widziałem, że tak się dosyć agresywnie zachowywał, lunatykując. To znaczy, ja myślałem, że on lunatykuje, natomiast on tak podchodzi do mnie, ja w tym momencie tak odliczałem po prostu, czy mam krótszą drogę do łazienki, czy do celi, którą będę uciekać. A on mówi do mnie, nie bój się, nie śpię. Ale wracając do śmierci, to znaczy do snu, wydaje się, że Eliasz został pogrążony, prawda? Został pogrążony przez Baala. Pragnie skończyć ze sobą, jest rozczarowany, jest rozgoryczony, mówi, nie jestem lepszy od moich przodków, Panie, daj mi umrzeć. Siada pod krzewem janowca i jest tylko strach. I możemy się zapytać, gdzie jest Bóg Eliasza, który wcześniej dawał mu schronienie, dawał mu wsparcie w domu ubogiej wdowy, nad potokiem Kerit. Gdzie jest Bóg Eliasza, do którego on w tym momencie woła? I kochani, sytuacja zaskakująca. Ten fragment dobrze sobie przemedytujcie. W momencie, kiedy Eliasz woła o śmierć, okazuje się, że ktoś dla niego piekł chleb. Bo przychodzi anioł i mówi, wstań i jedz, bo przed tobą druga droga. Eliasz owszem wstał, zjadł, napił się i znowu się położył. Z braćmi żartujemy, że to jest taki charyzmat karmela. Ale nie jest łatwo powrócić do życia, kiedy człowiek jest rozczarowany sobą. Nie jest łatwo podjąć wędrówkę na nowo. I ten pokarm, który jest dany Eliaszowi, już nie jest dany po to, żeby uciekał, prawda? Ale jest mu dany po to, żeby szedł w określonym kierunku, bo Pan Bóg mówi, aby szedł aż do Bożej Góry Choreb. I tam właśnie podąża Eliasz. 40 dni i 40 nocy mocą tego pokarmu idzie aż do Bożej Góry Choreb. Tak, zgadzamy się. Dokładnie. We wszystkim. I kolejny moment bardzo ważny, który chciałbym uczynić kluczowym w dniu dzisiejszym, to Góra Choreb. Góra Choreb to inna nazwa Góry Synaj, tam gdzie Izrael otrzymał przykazania. Znaczące miejsce dla historii narodu wybranego. Długa noc oczekiwania, wszedł do pewnej groty, aby przenocować. A potem skierowany do Eliasza słowo, wyjdź. Eliasz wychodzi. Eliasz wychodzi. I w pewnym momencie zobaczcie, cóż się dzieje. Objawia się Bóg, ale znowu w sposób zaskakujący, bo nie objawia się w wichurze, która druzgoczy skały. Nie objawia się w wichurze, nie objawia się w trzęsieniu ziemi, ale w niedotykalnej ciszy. Bóg jest głosem niedotykalnej ciszy. Tak jak nigdy się nie objawiał wcześniej. Naród wybrany, Eliasz, być może był przyzwyczajony do tego Boga, który objawia się w wielkiej teofanii, w ogniu, tak, prawda, w obłoku, w dymie, coś się dzieje, jest grzany, to jest Bóg. A w tym momencie Eliasz został zaproszony, żeby odkryć go na nowo, żeby porzucić wszystko to, co już wszystko wiedział o Bogu do tej pory i spotkać Boga na nowo. Ale żeby go rozpoznać w niedotykalnej ciszy, konieczna, wydaje się, była dla niego właśnie ta lekcja pielgrzymowania przez pustynię i doświadczenie własnej słabości. Tam objawia się Eliaszowi jedyny Bóg Jahwe, który jest cały czas tajemnicą, który nieustannie objawia się w sposób nowy. Kochani, Bóg jest tak ciekawy i atrakcyjny, że nigdy nie będziemy się nim nudzić. I na tym będzie polegała nasza wieczność. Nieustannie będziemy go odkrywać. To jest Bóg wolności, który nie przeraża, nie wzbudza lęku. Nie chciał się objawić w czymś, co by przytłoczyło Eliasza albo przeraziło. Wtedy już do końca by sobie pomyślał, ale jestem beznadziejny. On chciał się objawić jako Bóg wolności. Łagodny. Bóg jest tajemnicą, która objawia się ciągle na nowo. I kochani, zobaczcie, znowu wracamy. Małe znaki. Prosta codzienność. To jest przestrzeń, w której Bóg się najpełniej objawia. Bo tak naprawdę On nie ma innej możliwości, jak Twoje życie, Twoja historia, Twoje zmagania, Twoje zwyczajne, prozaiczne obowiązki, które podejmujesz wiernie. Nie ma innej możliwości, jak Twoje życie, żeby objawić swój sposób kochania. I my teraz również jesteśmy zaproszeni, aby spotkać się z Bogiem na Górze Choreb. W Eucharystii. I trzeba, żebyśmy na tej drodze nauczyli się rozpoznawać Jego obecność, tak dyskretną i subtelną. Abyśmy nie pozwolili Mu przejść, nie widząc Go. I prośmy Pana o nowe oczy i nowe serca, żeby nasze serce już się nie bało, tak jak lękało się serce Eliasza. Żeby już nie chciało umrzeć. Ale żeby nasze serce chciało żyć dla Niego, dla misji, dla powołania, które nam powierza. Teraz zatrzymamy się przed grotą na Chorebie i tam będziemy dotykać Boga w Jego dyskretnej obecności. stając przed Bogiem, prosimy, ufni, że przychodzimy do Tego, który na nas patrzy, który przenika nasze serce i zna, jak mówi piękny Psalm 139. Otwierajmy przed Nim nasze serca i prośmy Go z ufnością. Można wspólnie na głos wyrazić prośbę i intencję, którą prosicie we własnym wnętrzu. Módlmy się za pasterza, naszego pasterza, Ojca Świętego Benedykta, za wszystkich biskupów, aby przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II otrzymali potrzebne łaski, siły, aby byli wierni wezwaniu tej posłudze, tej godności, którą obdarzył i powierzył im sam Pan. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, aby Twoja wola wypełniła się w naszym życiu. Bądź uwielbiony teraz i na wieki.
nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością dajmy cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład nas umacnia w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych wysławiamy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Ze świętymi apostołami, z błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi.
ofiarami się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Thank you.
witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu naszych rekolekcji. Dzisiaj widzę kolejne nowe twarze. Bardzo mnie to cieszy. Znaczy się, że dobre wieści szybko się rozchodzą. Mam nadzieję, że jutro będzie nas jeszcze więcej. W dniu dzisiejszym wieczorem oglądamy film. Czyli trzecia część naszego spotkania jest to projekcja filmu Baraka. Oglądamy ten film w tej samej sali, w której spotkaliśmy się wczoraj. Czyli jest to sala bankietowa. Żeby się tam dostać, należy wyjść z kościoła, skręcić w prawo, wejść w obrót, skręcić w lewo, wejść do budynku, skręcić w prawo, iść wprost ze schodami na dół i w zasadzie jest się już prosto. Także...
Słucham?
Prosta droga, prostsza, jak my mogliśmy sobie wymarzyć. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Oczywiście na dole jest też możliwość wypicia gorącej herbaty czy kawy. Jakieś tam ciacha też są, że każdy, kto jest tam spragniony i trochę głodny, na pewno będzie mógł się posilić. Bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że film przypadnie nam wszystkim do gustu. A oczywiście film jest racją w środę rusza, więc zabierajcie plakaty, ulotki i zostawiajcie je w moim miejscu.
Yeah. piękny dyktafonik. Halo, halo. Pozdrowienia dla dyktafonisty.
Czego? Tego?
No.
Tu, tu jest links.